Tematem usłużył nam brat Krzysiu Knapczyński i brat Krzysiu obecnie jest proszony.
Dziękuję serdecznie bracie Józiu i witam serdecznie braterstwo. Jest mi bardzo miło, że po wielu latach mogę zobaczyć twarze i usłyszeć głosy miłych braterstwa, z którymi łączy nas tak wiele, bo nasze, moje lata takie fundamentalne wzrastania w prawdzie w zborze warszawskim i pomiędzy braćmi w Polsce oczywiście są najważniejszym etapem w rozwoju człowieka młodego, który potem pamięta i wspomina wiele błogosławieństw, wiele lekcji i rzeczy, których się nauczyliśmy tak wspólnie, jak i pojedynczo. Każdy z nas przechodził różnego rodzaju doświadczenia i drogę do wzrastania i dojrzałości w naszym chrześcijańskim życiu. Więc pięknie jest znowu być wspólnie z wami, drodzy bracia, właśnie w taki sposób. A teraz chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od braterstwa z Chicago, którzy w dalszym ciągu ze względu na koronawirusa zgromadzają się jeszcze tylko zdalnie, no ale mamy nadzieję, że być może za miesiąc albo dwa ta sytuacja się troszkę poluzuje. Również pozdrowienia serdeczne od mojej żony, siostry Marty, która jest na podsłuchu, jak ktoś powiedział, i będę na pewno się musiał bardzo starać, żeby wszystko mi dobrze poszło w wykładzie. Natomiast również pozdrowienia od Sebastiana, naszego syna, oraz córki Emilii i zięcia Andrzeja. Andrzej to jest Andrzej Jakim z Mołdawii i nasze właśnie życie, że tak powiem, też jest połączone z braćmi mołdawskimi. Wspaniały jest to człowiek i bardzo się cieszymy, że jest właśnie w naszej rodzinie. Również dziękujemy braciom serdecznie za zorganizowanie konwencji. Wspominamy sobie naszą wizytę z Martą w Melbourne w 2018 roku. Dziękujemy braciom za gościnność i za czas, jaki nam poświęciliście, tak byśmy mogli się czuć tak jak w domu. Dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu gościłem też tak samo zdalnie u braci w Warszawie. Było bardzo przyjemnie, dlatego też, że po raz pierwszy po właśnie tym zamknięciu już nastąpiło takie rozluźnienie i po raz pierwszy się spotykali na sali warszawskiej. I miło jest, że tak wiele braterstwa dzisiaj ma możliwość się spotkać i skupić się na tematach związanych z naszym wzrostem duchowym. Tematem naszym jest tytuł Myśli, maszyny i niebiosa. A wersety, które tutaj przytoczyliśmy na sam początek, to z przypowieści 19:21. Wiele jest myśli w sercu człowieczem, ale rada pańska ta się ostoi. I 2 Piotra 3:13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Ciekawe jest to, że właśnie te słowa myśli, słowo myśli w języku hebrajskim i słowo zamysły albo maszyny są zbliżonymi słowami. Tutaj mam wypis z takiego artykułu, który mówi, że słowo myśli i słowo komputery pochodzą od tego samego rdzenia, czyli po prostu myślenie. W przypadku słowa komputer, czyli machshav po hebrajsku, to jest dosłownie znaczy to słowo, to jest to, co myśli. I właściwie chcielibyśmy się trochę skupić właśnie na technologii. Nie tylko na technologii samej, ale i na tym, jak wpływa, jak wpłynęła ona na rozwój świata. I czy ten rozwój właśnie tej umiejętności, w jakim sensie przyczynia się do tego, co dzisiaj się dzieje, co dzisiaj widzimy i do czego prowadzi? Do jakiejś przeszłości chwalebnej, do rzeczy, których jeszcze sobie możemy niezupełnie wyobrazić, ale za to mamy te obietnice, o których mówił werset z listu świętego Piotra. Nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. I właśnie tej sprawiedliwości wszyscy ludzie pragną. Tak jak śpiewaliśmy w pieśni wolności, Panie, dałeś plac wielki. W pewnym sensie jest to wolność w sensie takim osobistym, że zostaliśmy uwolnieni od potępienia, od grzechu i jesteśmy wyposażeni w takie właśnie możliwości, że możemy wzrastać duchowo. Ale również cały świat widzi potrzebę tej wolności. Jak mówi apostoł Paweł, całe wszystko stworzenie wzdycha i boleje aż dotąd. I pragnie wolności i sprawiedliwości. W dwóch wersetach, które tutaj są na ekranie z Księgi Izajasza, jest mowa o tym, że nowe niebiosa, te właśnie obiecane, o których apostoł Piotr mówi, spodziewamy się, bo one są według obietnicy, że te niebiosa i ta nowa ziemia będą stworzone. Wiemy jako studenci Biblii, że nie chodzi tutaj o stworzenie literalnych nowych niebios i literalnej nowej ziemi, ale że jest to mowa symboliczna, która zawiera w sobie obietnicę tego, że zmieni się ustrój, że zmieni się tak duchowe panowanie i te wszystkie czynniki, które wpływają na myślenie człowieka, na jego wiarę, ale również i ustrój ziemski, i atmosfera, i ustrój, że tak powiem, związany z funkcjonowaniem ludzkiego społeczeństwa. To właśnie te niebiosa i tej nowej ziemi pragniemy i w objawieniu apostoł Paweł nam potwierdza, że widział że widział to nowe niebo i nową ziemię, bo wszystkie pierwsze rzeczy przeminęły, a morza wzburzonych mas już więcej nie było. W jaki sposób zatem te myśli ludzkie i te maszyny, te komputery przyczyniają się do naszego stanu obecnego świata? Chcielibyśmy na ten temat troszkę porozmawiać. Postaram się zrobić to bardzo szybko, bo chcemy po prostu pokrótce wspomnieć takie kluczowe problemy doby obecnej i nawet roku 2020. Każdym z takich ujęć chcielibyśmy po prostu ogólnie wspomnieć pewne obserwacje w taki sposób może obiektywny. Potem wspomnieć na te trudności, które te obserwacje sobą reprezentują i powiedzieć, jak osoba wierząca powinna patrzeć na te rzeczy. I również wspomnieć obietnicę Królestwa Bożego, perspektywę Królestwa Bożego, które właśnie na dany temat coś nam mówi. Na pewno nie uda nam się wszystkiego tutaj omówić, dlatego zostawiamy dużo na przyszłość, na pytania i na dyskusję. Tak z punktu widzenia takiego konspektu, to chcielibyśmy się zająć rewolucją technologiczną, koronawirusem, kruszeniem się ustrojów, pytaniem, gdzie jest prawda w tym wszystkim, prawa rzeczywiste i domniemane i wydarzenia w gospodarce. Wydaje mi się, że nie jest to może temat, który trzeba bardzo dogmatycznie uznawać i chciałbym właśnie nie starać się powiedzieć, że tak jak ja właśnie tutaj mówię, to czy będę mówił, że tak się właśnie rzecz ma. Natomiast bardziej pragnąłbym, żeby te myśli, te punkty, które tutaj omówię, żeby były dla nas jakimś takim punktem zaczepnym do dalszych myśli, do dalszych pytań, do społeczności, do dyskusji i do tego, żebyśmy mogli jeszcze wyraźniej, jeszcze lepiej rozumieć te wszystkie sprawy i problemy. Bo rzeczywiście są one, dotykają nas w wielu różnych wymiarach. Zaczynamy więc od wspaniałej obietnicy, jaką powiedział nasz Pan do Daniela. A ty, Danielu, zatrzymaj w tajemnicy te słowa, zapieczętuj księgę aż do końca czasu. Wielu będzie szukać, albo jak mówi Biblia Gdańska, wielu ich przebierze i wzrośnie poznanie. I kiedy myślimy sobie o tym przebieganiu, o tym jak Biblia Króla Jakuba mówi, będą biegać tam i sam, nie spotkałem innego tłumaczenia w języku polskim, ale często właśnie korzystamy z takiego określenia, będą biegać tu i tam, że właśnie od czasu powrotu naszego Pana, od czasu środka XIX wieku widzimy jak wiele, jak bardzo umiejętność się pomnożyła. Patrzymy na artykuł, który został napisany w 1898 roku w Strażnicy. Jest to taki raport przyjaznej rozmowy w pociągu ekspres Błyskawica, który także chce ukazać dowody wypełnienia się proroctwa z Daniela 12:4. I rozmawia ze sobą dwóch pastorów podróżujących i zastanawiają się nad tym, jak to jest możliwe, że tak szybko świat się zmienił i że już wtedy pociąg gnał z prędkością 80 km na godzinę. Najwyraźniej, mówi ten, który prawdopodobnie reprezentuje punkt widzenia naszego zrozumienia prawdy, najwyraźniej pełen mądrości Bóg, autor Biblii, którą z jego polecenia napisały różne narzędzia i posłańcy, dobrze wiedział, jaki będzie rezultat uchylenia odpowiedniego światła w słusznym czasie, tak by współdziałało z wszystkimi aspektami tego wielkiego, wspaniałego planu. I wiemy, że podróżowanie, że możliwość przejazdu, spotkania się częstego rzeczywiście przyczynia się do tego, że ludzie mogą się dzielić informacjami, że mogą wspólnie dyskutować. Jak mówi w innym miejscu ten sam artykuł, dodatkowo ludzie z różnych klas, narodów będą zmieszane i przebudzone, tak by zrozumieć prawdę, żeby zrozumieć to, jak się rzecz ma i jak się przedstawia obecny świat. A także, że ma spełnić się jeszcze inne proroctwo, że ma nastąpić ucisk, jakiego nie było. I ten właśnie ucisk, dziwne jest to, że im bardziej zwiększa się umiejętność, tym bardziej to prawdopodobieństwo ucisku i trudności jest również większe. Patrzymy sobie teraz na jeszcze inny rodzaj poruszania się tu i tam, przebiegania, połączenia między nami, nawet takie, z których dzisiaj korzystamy, połączenia techniczne, internetowe, bo bez wsiadania w pociąg, w samolot, który musiałby mi zająć pewnie z 18 godzin, żeby do braterstwa w Melbourne zawitać, w ciągu dosłownie kilku sekund jesteśmy w stanie się widzieć i słyszeć. Wspaniałe są to znaki czasu, znaki wiedzy i dzięki także Bogu za to, że i w tym czasie trudnym dla nas możemy właśnie z tych rzeczy korzystać. Ale kiedy popatrzymy sobie na skalę podwajania się wiedzy, to właśnie w ostatnich latach cały czas wzrasta ona. I ktoś zauważył, że na przykład skala podwajania się wiedzy medycznej to w roku powiedzmy 1950 zajęła 50 lat, że trzeba było czekać 50 lat, żeby się podwoiła ta wiedza, ale w roku 2010 już tylko 3,5 roku. Natomiast w naszym roku, w którym wiedza medyczna chyba jest bardzo potrzebna, to tylko 73 dni potrzebne jest, żeby zdublować, podwoić ilość zasobów wiedzy, nowych informacji właśnie z dziedziny na przykład medycznej. I tak się dzieje w wielu różnych dziedzinach życia. Popatrzmy sobie tutaj na 60 lat, które minęły od pierwszego dysku, który zawierał w sobie aż całe 5 megabajtów danych, albo mógł je zawierać. Tutaj został właśnie z samolotu wyjęty. Wiele ludzi, pewnie jakieś dźwigi musiały go tutaj wyciągnąć z tego samolotu. Natomiast tutaj, 60 lat później, 200 tysięcy razy taka sama pojemność danych mieści się w naszym ręku. Myślimy sobie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego właśnie teraz. A w 1867 roku jeden naukowiec, Alexander MacLeod, w książce Biblijna meteorologia i współczesna nauka, napisał: umysł ludzki odkrywa i wyprowadza na światło utajone właściwości materii, które pozostawszy w ukryciu od początku świata przywoływane są w ten sposób teraz do wykonania niezwykle ważnych funkcji. Napisał to człowiek, który może nie był studentem Biblii według naszego zrozumienia. W 1867 roku jeszcze to zrozumienie było tak skompletowane, ale za to już wtedy widać było, że właśnie następuje czas wielkiego rozwoju i że pewne rzeczy, które wcześniej jak gdyby były zakryte, zaczynają nawet w tym właśnie świecie naturalnym być bardziej widziane. I my jesteśmy oczywiście świadkami, uczestnikami i korzystamy z tych wszystkich właśnie wynalazków, włącznie z całym światem. Przypominamy sobie piękny werset z Księgi Hioba: oto tylko cząstka jego dróg, a jakże mało o nim słyszymy. Kto pojmie grzmot jego wielkiej potęgi? Wiemy, że Pan Bóg przygotował ten świat, te wszystkie materiały, elementy i że w odpowiednim czasie pozwolił człowiekowi zrozumieć, jak mogą one być wykorzystane. Tutaj krótkie, szybkie zdjęcie o tych właśnie utajonych właściwościach materii, jak różnego rodzaju pierwiastki w smartfonie właśnie przyczyniają się do tego, że taki produkt jest wyprodukowane, że to są wszystko elementy z ziemi, ale połączone również z pewnym podejściem, z technicznym błogosławieństwem tego, żeby połączyć te wszystkie elementy, czy to szkła, czy magnezu, czy krzemu, czy niklu, czy miedzi, czy srebra, połączenia tego wszystkiego w taki produkt, który dostarcza nam niesamowitej ilości informacji. Ktoś powiedział, że dzisiaj mamy możliwość korzystania z Jumbo Jetta za cenę pizzy, że właśnie w taki sposób dostarczane są i przychodzą do nas informacje i są tak bardzo przystępne i łatwe. Na pewno wszyscy jesteśmy wdzięczni za tego rodzaju błogosławieństwa, bo całe to wynalezienie internetu już przez kilka dekad rzeczywiście pomaga nam w błyskawicznej telekomunikacji, sprawia, że nasze życie jest bardziej wygodne, umożliwia nam nowe działania, kreatywność, możemy kupować i sprzedawać online i oszczędności z obu stron takich transakcji następują. Ale są też i obawy. Obawy dotyczące prywatności, o tym, jak się należy zabezpieczyć i w pewnym sensie zdenerwowanie na to, że reklamy są bardzo niestety dokuczliwe. Ale już dzisiaj wiemy, że internet, że takie rozwiązanie połączenia ze światem informacji to jest coś oczywistego, coś, co się nam należy, jakieś takie prawo, którego nie chcemy, żeby zostało nam odebrane, dosłownie nawet po 10 minutach czasami tak, jakiejś przerwy w połączeniu już odczuwamy, że coś nie jest tak. Dane, które przesyłane są pomiędzy ludźmi, pomiędzy wielkimi serwerami, komputerami, które te dane podają, są danymi na wielką skalę. Dane użytkowników z kolei zasilają tak zwaną sztuczną inteligencję, czyli to, co pomaga nam dalej podejmować mądrzejsze decyzje, może informuje nas w sposób bardziej potrzebny nam i przystosowany do naszych potrzeb. Jest to technologia przełomowa. W języku angielskim słowo disruption, czyli jak gdyby zaburzenie, zupełnie zaprzestanie i przeszkodzenie temu, co było kiedyś, dlatego że nowe technologie i nowe rozwiązania powodują, że właśnie takie rzeczy są możliwe. Możemy zilustrować to taką historią, którą nasze dzieci amerykańskie dobrze znają. Taki chłopiec, który się nazywa Trigg, przechodził przez most i zawsze taki niegrzeczny krasnal zagradzał mu drogę i denerwował go, prosił go, żeby mu coś tam dał, ale tak się z konsumentem też i działo, że właśnie różnego rodzaju utrudnienia, które pośredniczenie i wszystkie struktury pośredniczące powodowały, w tej chwili są usunięte i taki właśnie mały chłopiec, jak i jego rodzice z chęcią udają się bezpośrednio, bez żadnych pośredników, do miejsc, gdzie mogą otrzymać informacje, produkty, w których są zainteresowani. I cieszymy się z tego. Jesteśmy, że tak powiem, wszyscy, każdy z nas, jako osoby wierzące, jesteśmy bardzo tym zafascynowani, korzystamy na pewno i z przyjemnością, i z wdzięcznością, ale może trochę też i za bardzo się czasami tym fascynujemy. Więc mamy takie przypomnienie z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, 29 wiersz. Mówię to, bracia, ponieważ czas jest krótki. Odtąd ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. Ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, żeby nie nadużywali. Przemija bowiem postać tego świata. I drodzy braterstwo, w tym właśnie kierunku idzie nasza pierwsza plansza takiego rodzaju zagadnienia tej właśnie rewolucji technologicznej i sztucznej inteligencji. Widzimy, że ten rozwój przyczynił się do wielkich zmian, że tak jak kiedyś rewolucja przemysłowa zredukowała potrzebę do pracy fizycznej, bo teraz zamiast ciągnięcia pługu przez konia mamy kombajn, albo zamiast szycia ręcznego mamy jakieś wielkie, wspaniałe maszyny w przemyśle tekstylnym. Tak, rewolucja technologiczna w tej chwili wpływa na naszą pracę, pracę poznawczą, pracę umysłową. I możemy się spodziewać tego, że coraz bardziej takie właśnie standardowe miejsca pracy będą tracone, że będą redukowane, a że właśnie zastąpią je roboty i sztuczna inteligencja. Dane, czyli informacje o tym, jak korzystamy z tych wszystkich produktów, staną się takim imperium, w którym dataizm, czyli coś w rodzaju religii danych, będzie bardzo ważne. Połączone te umiejętności z biotechniką w sieci, w tym, że wszystkie te urządzenia, tak jak samo sterujące samochody, mogą się porozumiewać między sobą, mogą aktualizować swoje informacje, to wszystko przyczyni się do tego, że będą te maszyny i te urządzenia lepsze dla ludzkiej i większe, bardziej efektywne w stosunku do ludzkiej wydajności czy dokładności. Widzimy te trendy, być może jeszcze one nie tak natychmiastowo się rysują i może nie zawsze je widzimy w taki sposób bardzo oczywisty, ale wydaje mi się, że stopniowo właśnie te rzeczy się będą działy. Tutaj mamy takie zdjęcie różnego rodzaju bohaterów, czy to z filmów, natomiast tu jest już prawdziwy robot, który umie się porozumiewać. Sofia się nazywa, jej imię to mądrość po grecku. A takiego rodzaju urządzenia, które tutaj są po prawej stronie, już wiemy, że możemy od nich się czegoś dowiedzieć, możemy się zapytać o coś i że właśnie być może również cały czas słuchają i uczą się od nas. Jest taka obawa tego u ludzi, którzy właśnie myślą troszkę naprzód, że może to gdzieś się coś w złą stronę posunąć, że może kiedyś te maszyny będą tak inteligentne, że nawet zabronią czy utrudnią nam własnym życie i że nastąpi takie powstanie maszyn. Niektórzy naprawdę bardzo się o to martwią. Jechałem kiedyś z kierowcą taksówki, który właśnie wielce się tym trapił, że takie rzeczy są prawdopodobnie już za bardzo, bardzo szybko nastąpią. I wydaje mi się, że to może być w pewnym sensie obawa dla wielu ludzi, którzy właśnie obawiają się takiego rodzaju rozwoju spraw. Przypominamy sobie właśnie, żeby się tak troszkę pocieszyć, to, że jednak to właśnie Pan Bóg przygotował cały ten świat, że to On przygotował te wszystkie pierwiastki i elementy, że w swojej wielkiej mądrości, która znała koniec na początku, wie o tym, jak te rzeczy mają się potoczyć. Dlatego pamiętamy o tym, że Jego wielka moc, która jest skierowana wobec nas, żebyśmy nie tracili tej właśnie wiary w to, że jest ona wyższa ponad wszystkie księstwa i zwierzchności, państwa i ponad wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I że my mamy przywilej uczestniczenia w czymś znacznie większym, znacznie bardziej zaawansowanym, co do którego technologie, które tutaj omawiamy, są zupełnie nieporównywalne. To jest wspaniała przemiana i dzieło stworzenia ciała Chrystusowego, Kościoła, poza wtórą zasłoną. Ten Kościół, który jest ciałem Chrystusowym, pewnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Patrzymy sobie zatem na różnego rodzaju punkty z punktu widzenia perspektywy osoby wierzącej i myślę, że taka Sofia to może nie stanie za drzwiami, nie zapuka do naszych drzwi, natomiast stopniowo możemy się spodziewać właśnie tego ciągłego efektu zwiększającej się wiedzy, że sztuczna inteligencja to jest doskonała platforma, która pomaga nam, udostępnia wyszukiwanie, pomaga w codziennych potrzebach, ale także jest wiele pokus. Pokus może związany z korzystaniem z tych rzeczy. Także zachowajmy pokorę. Pamiętajmy również o tym, że być może, jeśli rodzaje pracy się zmieniają, to że właśnie należy się spodziewać tego, że większość pracy będzie właśnie w tym kierunku i kiedy jesteśmy jeszcze młodzi, może powinniśmy sobie właśnie pomyśleć o zatrudnieniu właśnie w dziedzinie, która by wspomagała czy obsługiwała tego rodzaju bardziej zaawansowane rozwiązania. Widzimy oczywiście, że reakcje w świecie są też dwoiste, że obfitują teorie spiskowe, że jakiś wielki spisek może się właśnie, który ludzie wynajdują, że właśnie spowodują jakiegoś rodzaju inteligentne ogarnięcie i zawładnięcie, czy wolą, czy będą kierować społeczeństwem. Znowu przypominamy sobie te słowa z listu do Efezjan o tym, że to Boża moc przewyższa wielkość tych wszystkich mocy i że właśnie ufamy, że te rzeczy, kiedy będą odpowiednio wykorzystane, że przyczynią się do większego zrozumienia, do większego wykształcenia, a nie koniecznie będą one krzywdzące nas. Następnym może takim rozdziałem naszych rozważań to właśnie rok bieżący. Rok, który na pewno zapisze się w pamięci. Ktoś tutaj takiego wynalazł mema, w którym z filmu Powrót do przyszłości ten doktor instruuje Martiego: możesz prowadzić dowolny rok, tylko nie rok 2020, bo jest to wehikuł czasu, który ma wprowadzić, przewieźć go do danego roku, ale na pewno nie naszego roku bieżącego. Bo wiemy, że wiele problemów się rozpanoszyło. Ograniczenia związane z pandemią, znowu głosy o nierówności rasowej, o uprzedzeniach, o nadużyciach. Tutaj w naszym kraju, w Stanach Zjednoczonych, bardzo jest to, jak pewnie wiecie, istotne. Również pewnego rodzaju tendencje do tłamszenia, do cenzurowania na platformach medialnych wolności, o którą ludzie starają się, by się dowiadywać, wyrażać, oraz bardzo przytłaczająca sytuacja finansowa i obciążenie gospodarki związane właśnie z pandemią i z różnego rodzaju rozwojami. Kiedy przygotowywałem się do tych rozważań, bardzo pomogła mi książka Yuvala Noaha Harariego pod tytułem 21 lekcji na XXI wiek. Jest to człowiek, który jest historykiem, może trochę filozofem, ale w pewnym sensie zajął się tematami, które i na naszym sercu na pewno leżą. Przypominamy sobie, że w czwartym tomie brat Russell dokonał analizy czasu, w jakim on się znajdował, że popatrzył na różnego rodzaju problemy, czy to w systemach religijnych, czy systemach społecznych, czy finansowych. I wydawało mi się, że właśnie ta książka napisana w 2018 roku pomaga także w tym sensie porównać sobie to, co tam czytamy, z tym, co taki człowiek, który jest dosyć światły, bardzo zdolny, jest w stanie opisać. A więc myślimy sobie o tym koronawirusie, o tym, że tak naprawdę reakcje na to, co zaistniało, są bardzo różne, diametralnie różne pomiędzy ludźmi. W społeczeństwie naszym amerykańskim, jak wiecie, na pewno wszędzie jest wątpliwość tego, czy rzeczywiście taki wirus istnieje i czy jest on rzeczywisty. Nie większość, ale są właśnie takie elementy. Może jest to jakaś broń biologiczna, może mistyfikacja i spisek. Może jest związana z tym chciwość, albo nawet to, że kiedy taka szczepionka zostanie wynaleziona, będzie to właśnie znamie bestii, bez którego nie będzie można kupować ani sprzedawać. Z drugiej strony rządy, media w pewnym sensie nie dopuszczają do wyrażania takich poglądów. Mamy w tej chwili dylemat z noszeniem masek, właśnie takich, które by też nie wiadomo, czy wspomagałyby i chroniły przed wirusem, i kwestionowanie statystyk. Gorycz jest po wielu zamknięciach sklepów, biznesów i blokadach. Mamy ostry podział w społeczeństwie. Wydaje mi się, że tak jest nie tylko w Stanach, ale i w różnych krajach. Jakiego rodzaju właśnie mamy mieć perspektywę jako osoby wierzące na tę sytuację? Popatrzmy jeszcze króciutko na to, że jednak dane statystyczne, jakkolwiek by nie były rozumiane, to jednak sugerują i pokazują, że jest to problem rzeczywisty i że nauka, która została zatrudniona w tym celu, żeby więcej się dowiedzieć, wykorzystana raczej niż zatrudniona, pokazuje, że właśnie jest to problem, który nie jest wyssany z palca. Tutaj jeden człowiek, który dosyć jest obiektywnym obserwatorem tego, a jednocześnie zna się na patologii, potwierdza, że właśnie bardzo skomplikowane są te efekty koronawirusa i że właśnie należy się jak najbardziej zabezpieczać, wzmocnić sobie odporność, ale też pamiętamy o naszym systemie odpornościowym, który wielką armię zatrudnia do tego, żeby bronić się przed różnego rodzaju właśnie wirusami. A więc myślimy sobie o tym, jak osoba wierząca powinna do tego podejść. Próba rozumienia obu stron, bo z jednej strony wiemy, że nauka i technika mówi nam o tym, jak bardzo ten problem jest istotny, ale z drugiej widzimy również wielkie działania finansowe i w pewnym sensie interesy różnego rodzaju organizacji i korporacji i również rządów, które starają się w jak najlepszym świetle ukazać swoje działanie, tak żeby się w dalszym ciągu podobać swoim głosującym i że tego rodzaju zrozumienie jest pewnie nam potrzebne. Nie wiemy, czy jest za tym jakaś elita, która kieruje tym wszystkim, bo są takie głosy. Być może nie jest to istotne dla nas, dla naszego wzrostu chrześcijańskiego, ale na pewno jesteśmy zachęcani i Pismo Święte nam przypomina, że miłość jest cierpliwa, że nasz stan doskonałej miłości, jaką chcemy osiągnąć, właśnie ma się cechować cierpliwością, że nawet wobec tych restrykcji i wobec naszej ograniczonej wiedzy mamy właśnie zachować się z cierpliwością i pokorą, być ostrożnymi, roztropnymi, tak by nie narażać się w sposób, że tak powiem, pełen niewiedzy, ale raczej starać się dowiedzieć i być doinformowanym. Mamy polegać na opatrzności Pańskiej i nie ulegać bojaźni. Pamiętajmy również, że nasz układ odpornościowy, tak wspaniale przygotowany przez Boga w stworzeniu, jest w pewnym sensie taką obroną i należy utrzymywać go w dobrym zdrowiu. Ale przypominamy sobie, że z perspektywy Królestwa nie będą szkodzić ani niszczyć na całej mojej Górze Świętej. To jest 65 rozdział Izajasza, ostatni wiersz. To nie jest ostatni rozdział Księgi Izajasza, tylko tuż przedostatni, ale warto sobie to zapamiętać, że przedostatni rozdział Izajasza i ostatni wiersz mówi o tym, że nie będą szkodzić ani niszczyć. I że właśnie tych czasów się spodziewamy, że to słońce sprawiedliwości, te nowe niebiosa, w których sprawiedliwość mieszka, zawita i z uzdrowieniem w skrzydłach, że zdrowie będzie na skrzydłach Jego, mówi prorok Malachiasz. Przechodzimy dalej, bo czas nas goni i widzimy, że obserwujemy również kruszenie się ustroju, że po II wojnie światowej, jak mówi pan Yuval Harari, były takie dwie opowieści, komunizmu i liberalizmu, że dzisiaj być może ta pierwsza opowieść, której pragnął świat na czymś się oprzeć i czegoś słuchać, ta opowieść komunizmu upadła. Natomiast jeśli chodzi o liberalizm, czyli dążenia do wolności, które wydawało się szły dosyć dobrym torem, że właśnie w kryzysie finansowym w 2008 roku te właśnie dążenia i te opowieści liberalne niestety spotkały się z rozczarowaniem i od tego czasu widzimy tendencję do takiej izolacji, do nacjonalizmu, do w pewnym sensie zrzeknięcia się odpowiedzialności za jakieś grupowe dobro wszystkich narodów. Widzimy nawet elementy faszyzmu, czyli tłamszenia prawdy, totalitaryzmu, czyli jakiegoś naganiania czy nakazywania pewnego rodzaju poglądów. Jakiego rodzaju to wywołuje reakcję? Oczywiście w obecnym czasie, kiedy wiedza, informacja i właśnie technologia pomaga nam się porozumiewać, ludziom porozumiewać, jest to reakcja ekstremalnej polaryzacji i takiego odizolowania się, pewnej takiej nieprzyjaźni i nienawiści, podział mediów, oskarżenia o tak zwane fake newsy, pełne przekonanie czasami z obu stron tej dyskusji i dysputy. I pojawianie się również takich ruchów anarchistycznych, czy nawet anarchokapitalistycznych, które nie chcą mieć żadnego rodzaju ustroju rządu związanego ze swoim działaniem. Z perspektywy osoby wierzącej wiemy, że my, szczególnie żyjąc w Polsce, wiele zmian, byliśmy świadkami wielu zmian. W ciągu ostatnich 150 lat świat przeszedł przez wiele różnych ustrojów. I jako badacze Pisma Świętego wiemy, że właśnie historia świata nie jest obojętna Bogu. Być może inni chrześcijanie uważają, że świat ten i tak zostanie zniszczony, że i tak będzie jakaś wspaniała przyszłość w niebie dla wszystkich. W związku z tym to, co się stało w historii świata, nie jest tak naprawdę istotne. My wdzięczni jesteśmy Bogu, że widzimy, że każdy rok, że każdego rodzaju epoka w historii świata przyczynia się do takiego zgromadzonego doświadczenia tych, którzy żyli. Dlatego, że kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, będą mogli oni rozważyć i spojrzeć właśnie na lekcje. Ale pytamy się też, ile jeszcze wariantów, ile jeszcze odmian, czego jeszcze musi się nauczyć świat. Niektóre jeszcze cechy, elementy prorocze muszą być spełnione. Ale czy wiemy, dlaczego muszą one być spełnione? Czy wiemy, dlaczego takie, a nie inne rzeczy muszą jeszcze stać z Izraelem? Może jeszcze innego rodzaju polityczne czy inne konfiguracje muszą nastąpić? I przypominamy sobie wiersz o tym, że w według, w myśl wszystkich tych trudności ustrojowych, jednak mamy w dalszym ciągu być wdzięcznymi za zwierzchności, jakie są nad nami. Czytamy w drugim tomie, w rozdziale o człowieku grzechu, że nie wiemy dokładnie, jaki kształt tej ostatecznej walki może być. Możemy jedynie podać pewne sugestie, oparte głównie na symbolicznych obrazach z Księgi Objawienia. Oczekujemy, że cały świat podzieli się na dwa obozy. Prawdziwi, zwycięzcy, święci nie przyłączą się do żadnego z nich, podkreśla brat Russell. Jeden obóz będzie się składał z socjalistów, wolnomyślicieli, niewierzących, niezadowolonych i prawdziwych miłośników wolności, których oczy zaczynają dostrzegać fakty. Drugi obóz będzie się stopniowo tworzył z przeciwników ludzkiej wolności i równości. Cesarzy, królów, arystokracji. I mimo, że ci ostatni, cesarze, króle, królowie, arystokracja, może już są poza nami, to jednak widzimy chyba ten podział mniej więcej w tym samym kierunku. Jaki jest ten idealny rząd, którego mamy się spodziewać? Było takie pytanie kiedyś zadane, być może w formie omawiania ustroju z czasów sędziów. I taka refleksja o tym, że po czasach sędziów Izrael zapragnął mieć króla i że to właśnie była decyzja, która prawdopodobnie nie poszła im na dobre. Że gdyby, jak było w okresie sędziów, każde plemię było w pewnym sensie niezależne, zorganizowane i stosowało się bezpośrednio osobiście do przykazań Bożych, że to właśnie byłaby, to byłby najlepszy ustrój. Ale tak a propos tego pytanie w tym artykule, jakie będzie ustrój w Królestwie Immanuela? Odpowiadamy, że Pismo Święte uczy, że forma jego rządu będzie skrajnie autokratyczna, czyli że jest to coś w rodzaju, może nie dyktatury, ale właśnie spojrzenia na jednego wodza tego ustroju. Ale na pociechę, i zresztą bardzo jest to ważne, pomimo to, ktokolwiek zna te rzeczy, nie potrzebuje się obawiać, bo ten, co ma usiąść na tronie, aby być władcą świata, jest tym samym, który tak umiłował świat, że dał samego siebie na okup za wszystkich. Jego królestwo nie będzie rządzone samolubstwem, aby powiększało się kosztem swoich poddanych. A wraz z nim pamiętajmy, że Kościół, który jest teraz wybierany ze świata, składa się właśnie z takich, którzy mają ducha ich mistrza. Ducha, który chętnie kładzie swoje życie za braci i za prawdę. A więc kiedy wrócimy sobie do tej refleksji na temat perspektywy królestwa i z punktu widzenia osoby wierzącej, pamiętajmy o tym, że te właśnie krytyczne punkty człowieka mogą, może jeszcze nie teraz, ale może już wkrótce stać się okazją dla tego, żeby zwrócili się do Boga, aby Bóg okazał im właśnie dobrodziejstwo, pokazał, jakie jest błogosławieństwo królestwa. Biegniemy dalej, bo chcemy jeszcze troszkę zgłębić bardziej pytanie tego, gdzie jest prawda, czyli po której stronie ta prawda się znajduje. Nie mówimy o prawdzie biblijnej tutaj, bo o tej to wiemy, że ona znajduje się w Piśmie Świętym i że Bóg prowadzi nas do jej zrozumienia. Jesteśmy wdzięczni za łaskę, w jakiej się znajdujemy, ale ta prawda na temat takich wydarzeń, o których słyszymy. Tyle jest różnych odmiennych interpretacji. Atmosfera jest, jak powiedzieliśmy, podziału, różnego rodzaju podejrzenia o spisku i konspiracji. Nawet na temat tego ostatnio, jakiego rodzaju jest kształt Ziemi. Czy zmiany klimatyczne rzeczywiście są faktem? Czy istnieje to ukryte państwo i jakieś elity, które tym wszystkim kierują i że może nawet to właśnie syjoniści tym się zajmują. Znowu mamy podziały, znowu tłumienie odmiennych zdań, poszukiwanie platform, gdzie można bez żadnych restrykcji się wyrażać swoje poglądy. Z perspektywy osoby wierzącej wydaje się nam, że musimy się spodziewać, że mogą być rzeczywiście fałszowane informacje, że jest to stara taktyka, że nawet i takie konspiracje związane z ukryciem prawdziwej prawdy biblijnej, jak widzimy, miały miejsce w, powiedzmy, historii Kościoła, że tak może zaistnieć. Nie możemy się tym dziwić. Ale pytanie dla nas jest, czy musimy wiedzieć to teraz? Jesteśmy w stanie to zgłębić? I jaki miałoby to wpływ na nasze zrównoważone chrześcijańskie życie? Może kiedy sobie poorganizujemy tego rodzaju problemy właśnie w naszym myśleniu i zadamy sobie pytanie, czy gdyby rzeczywiście okazało się, że Ziemia jest płaska, czy zmieniłoby to moje spojrzenie na moje poświęcenie, na ofiarę Pana Jezusa, na to, co przyszłość z sobą reprezentuje, jakiego rodzaju te właśnie nadziei się spodziewamy. Ja sobie pomyślałem, że jeśli nawet w swojej ograniczonej wiedzy, gdyby tak rzeczywiście było, nie jestem w stanie dowieść jednej czy drugiej strony, to jednak nie będę się tym przejmował, dlatego że jest to rzecz, która mi nie zmienia mojego głównego punktu skupienia, którym jest moje poświęcenie i budowanie się. Ale musimy być bardzo uważni, żeby nie okazywać wrogości wobec tych, którzy może, kiedy my sobie coś upewnimy się w danym stanowisku, że to właśnie oni, że kiedy oni mają inne zdanie, żebyśmy nie byli wrogi w stosunku do nich. To jest właśnie, widzimy taki wzór zachowania w tej chwili, ogromnej nienawiści i takiej nieuprzejmości względem tych, którzy są z innego obozu. Jak gdyby. My mamy pamiętać o tym, by kierować się miłością nawet względem tych, z którymi się nie zgadzamy. Pamiętamy słowa z 1 Tymoteusza 4, 3, 5, że w ostatecznych czasach będą trudne rzeczy, będą tacy, co się zwrócą do baśni. A z perspektywy Królestwa prawda będzie znana. Nawet na ten temat, czy rzeczywiście miały miejsce zmiany klimatyczne. Na pewno się zorientujemy, jakiego rodzaju jest kształt Ziemi. Ale i te wszystkie inne pytania, które obecnie piętrzą się w umysłach ludzkich, te wszystkie będą one odpowiedziane. Więc nawet głupi tam nie zbłądzi, jak mówi Izajasz 35, a teraz widzimy niejasno i jak w zwierciadle. Na pewno wiemy, że będzie potrzebna prawda. Że prawda, której dzisiaj być może trudno jest dociec w tych właśnie sprawach przyziemnych, będzie wydawana, że będzie, że tak powiem, usługiwana w sposób i przez ludzi, którzy będą dzielni i prawdomówni, jak przypomina nam się rada Jetry dana Mojżeszowi. Chciałem szybciutko spojrzeć na taką listę rzeczy, które być może na pewno nie jesteśmy w stanie ich w tej chwili omówić, ale 12 sposobów, w jakie zmienia cię twój telefon. To jest taka książka, którą gdzieś kiedyś udało się mi znaleźć, w której autor zastanawiał się właśnie na tym, jak wpływa na nas ta właśnie technologia, jak często jesteśmy uzależnieni od ciągłego rozkojarzenia, jak tracimy poziom oczytania. Jak ten szósty punkt mówi, stajemy się jak to, co lubimy, czyli to, co lajkujemy. Bo właśnie ta sztuczna inteligencja w tych wszystkich portalach podaje nam coraz bardziej właśnie tego, co nam się kiedyś wcześniej podobało. A więc stajemy się jak gdyby takimi uczestnikami komory nagłaśniającej, w której słyszymy tylko to, co się nam podobało. Przypominamy sobie jeszcze raz, 2 Tymoteusza 4:5 nie będą słuchać prawdy, a zwrócą się do baśni, ale on przypomina nam, ty trzeźwo patrz na wszystko, znoś trudy, wykonuj zadanie głosiciela Ewangelii, służbie swojej całkowicie się oddaj. A więc przechodząc do następnego tematu praw rzeczywistych i domniemanych, pokrótce zajmiemy się właśnie tym, co teraz jest na umysłach i sercach narodu amerykańskiego. Po bardzo złym potraktowaniu i zabiciu George'a Floyda, w Stanach właśnie jak gdyby w takiej wielkiej sali teatralnej, gdzie wszyscy siedzieli, bo siedzieli w domach i oglądali telewizję, widać było właśnie wielką reakcję, wielki gniew i wielkie kontynuujące, że tak powiem, rozczarowanie naszych Afroamerykanów tym, że w dalszym ciągu traktowani są jako obywatele drugiej klasy. Takie to napięcie, które przez dłuższy czas miało miejsce, czekało na zapłon i znowu przypomniano nam mroczne rozdziały z historii niewolnictwa, z historii tego, jak segregacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, mimo że już niewolnictwo zostało wtedy zaniechane. Widać, że dzięki temu ludzkość uczy się i dzięki technologii jest w stanie zwiększyć swoją świadomość, docenić cierpienie tej właśnie rasy i mniejszości, która właśnie pochodziła z niewolnictwa. Dochodzi nawet do usuwania pomników, co zresztą jest pewnie już rzeczywistością, z jaką my w krajach postkomunistycznych jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Przypomina mi się tutaj wiersz wspaniały Norwida, coś ty Atenom zrobił Sokratesie, o tym, że właśnie burzenie pomników czy wykopywanie grobów czasami może być żałowane. Ale przypominamy sobie też o tym, że właśnie tego rodzaju dociekanie prawdy, że tego rodzaju niezadowolenie, gniewy, zamieszki, że wszystko to jest częścią właśnie budowania się tej wielkiej armii, wielkiego wojska pańskiego opisanego w proroctwie Joela, że patrioci, reformatorzy, socjaliści i tak dalej będą wszyscy się skupiać na tym i zbierać. Ci, którzy mają nieuświadomione i pozbawione nadzieje, że Pan przez to zrządzenie wykorzysta te nadzieje, obawy, namiętności i samolubstwo zgodnie ze swą mądrością, tak aby wykonały się w nich jego wszystkie zamierzenia w zakresie obalenia obecnych instytucji oraz przygotowania człowieka do Królestwa Sprawiedliwości. Podkreślamy tutaj fragment, tutaj jest, to jest z czwartego tomu na stronie 550. Żaden ze świętych, żaden z tych, którzy prowadzeni są Duchem Bożym jako synowie Boży, nie będzie miał nic do czynienia z tą częścią bitwy. Przepraszam. Tu obrazek, z którym wrastaliśmy pewnie wszyscy z fotodramy, ze sceny, w której klasa bogatych i klasa biednych znowu staje przeciwko sobie. Tym razem w naszej nowej rzeczywistości obie klasy wyposażone są w nowe narzędzia, porozumienia, komunikacji, danych. Możemy sobie tutaj wszystko dodać, że tak powiem. Wszyscy, którzy są po tej prawej stronie, pragną sprawiedliwości, wolności. Dzielą się tymi nowo odkrytymi faktami i emocjami. Na pewno jest naturalne, że ten konflikt będzie dalej trwał. A my pamiętamy o tym, że potrzebny jest spokój. Spokój w naszym życiu chrześcijańskim, tak byśmy mogli żyć spokojnie i cicho w wielkiej pobożności i uczciwości. Może taki jest właśnie sens tego, co mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Polecam więc, byście zanosili błagania, modlili się i dzięki czynili za wszystkich ludzi, za królów i wszystkich piastujących władzę. Mimo że łatwo jest w pewnym sensie mieć gorzkość w sercu, albo pretensje, albo krytycyzm, to jednak naszym celem jest spokojne i ciche życie w pobożności, uczciwości, tak jak być może było za czasów naszego Pana, kiedy On wzrastał w takim bardzo znikomym mieście Nazaret, które nie miało żadnego znaczenia gospodarczego i było pogardzane, a jednak właśnie ono było dla Niego środowiskiem, w którym mógł się wykształcić i przygotować do swojej misji. A więc popatrzmy sobie jeszcze na chwilkę na wydarzenia w gospodarce. To, że tym, że ta pandemia i zamknięcie gospodarki jest rzeczywiście krachem wielu na wielką skalę. Bodźce monetarne na dużą skalę, które na przykład w Stanach głównie skierowane są na wielkie organizacje i na wielkie biznesy, że znowu rynki finansowe doświadczają napływ pieniędzy, a jednak klasy biedniejsze pozostają bez pracy i że w Stanach Zjednoczonych 30 milionów, jeśli nie więcej, osób zostało zwolnionych z pracy. Jakie są reakcje na to? Coraz wyraźniejsze konsekwencje gospodarcze są zauważalne, banki centralne są bardzo krytykowane, i zwiększone jest zainteresowanie tymi bezpiecznymi przystaniami, różnego rodzaju inwestycji, które są nie podatne na inflację. My bądźmy ostrożni, unikajmy, o ile to możliwe, zadłużenia. Przypominamy sobie różnego rodzaju środki zaradcze z tomu czwartego. Pamiętamy o Józefie, który miał być może w pewnym sensie ostrzeżenie i przekazał je w Egipcie, że będą może jakieś lata jeszcze trochę lżejsze, a potem będą cięższe. Brat David Rice tutaj w Stanach przypomina nam taką lekcję z Dziejów Apostolskich 27 rozdziału, gdzie okres około 14 lat może być sugerowany. Nie wiadomo, czy rzeczywiście tak jest istotnie, ale że w pewnym sensie ten statek, na którym znajdował się apostoł Paweł, pozbył się wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, wszystkiego rodzaju sprzętów i nawet żywności, tak by tylko mógł się ostać. A potem apostoł Paweł przypomniał mu, że nie bójcie się, bo wszyscy ocaleją. I taka jest właśnie wiadomość, przesłanie ludu Bożego dla ludzi, że być może wszystkie systemy te runą, że te wieże zadłużenia, jakie tutaj ukazuje jeden z tych obrazków, to są sterty banknotów 100 dolarowych, które reprezentują dług 20 bilionów dolarów, który cały czas rośnie, w którym właśnie statua wolności jest zniewolona, że właśnie tego rodzaju trudności będą musiały niestety się zakończyć i że te proponowane środki zaradcze, które opisuje brat Russell w czwartym tomie, być może zostały już spróbowane. Kiedy sobie spojrzymy na tą listę tutaj bardzo króciutko, widzimy, że być może jeszcze tylko uwolnienie cen srebra i stały podatek od posiadłości nie zostały wprowadzone, ale jak sądzimy, żadne z tych środków nie będą niestety panaceum na problemy tego świata. Pamiętajmy o tym, że kiedy myślimy o tych sprawach finansowych, z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 10 wiersza, o tym, że wielkim zyskiem jest pobożność z poprzestawaniem na tym, co się ma, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i że korzeniem wszelkiego złego jest miłość do pieniądza. A więc, drodzy braterstwo, wydaje mi się, że już czas na to, żeby zakończyć tą naszą dyskusję. Wydaje mi się, że jeszcze został nam jeden slajd do tego i chyba się właśnie zaplątałem w to samo, co mówił mi Cezar, że czasami te nasze przeskoki nie działają, ale jeszcze popatrzmy sobie na podsumowanie. A więc najważniejsze dla nas jest to, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, że to inne rzeczy będą nam dodane. Wierzmy w to, starajmy się zgłębić sens tych słów. Jeśli może kiedyś śpiewaliśmy je tylko i myśleliśmy o tym, jak to robić, to teraz może mamy właśnie taką okazję. Szukajcie Pana, mówi Sofoniasz, wszyscy pokorni ziemi. Wypełniajcie Jego prawo, słuchajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu Pana. Znowu patrzymy na te elementy sprawiedliwości, której się spodziewamy. Tych niebios nowych i nowej ziemi, w której sprawiedliwość mieszka. Izajasz 26:9. Sprawiedliwości uczą się obywatele kręgu ziemskiego. 1 Koryntian 13 przypomina nam o tym, jak ma reagować miłość chrześcijańska. I zgłębiajmy proroctwa. No ile możliwe. Może zdaje się nam, że czasami nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrozumieć, ale starajmy się je czytać, starajmy je zgłębiać, tak by spodziewać się tych błogosławieństw w Królestwie i bądźmy przykładem. I korzystajmy z tych wszystkich maszyn i połączeń z wdzięcznością Panu, jako darowanych nam narzędzi do nauki, do zachęcania innych, do budowania, do wpływania nawet na innych, jeśli jest to dobry wpływ. I czekajmy na słońce sprawiedliwości, które przyniesie światu na skrzydłach zdrowie. Także i koronawirus, i innego rodzaju problemy będą tylko należały do przeszłości, która prawdopodobnie będzie tylko wspominana do tego, żeby sobie przypomnieć, jak wielkim Bogiem jest Bóg i jak wspaniale zorganizował On ten plan, tak by wszyscy mogli się cieszyć przyszłością, rozumieć Jego charakter, i może przejść do jakiegoś nowego etapu, o którym jeszcze dokładnie nie wiemy, ale najpierw musimy dać sobie radę z tym złem, które panuje na świecie. Taka jest właśnie rola planu Bożego i naszego w nim uczestnictwa. Dlatego starajmy się skupić na tym, a odsunąć na bok wszelkiego rodzaju takie hałasy i pewnego rodzaju głosy, które by nam zaburzały to skupienie. Tego sobie bardzo życzę, bo też jestem podatny na takiego rodzaju, różnego rodzaju głosy czy informacje i myślę, że jeśli wszyscy będziemy właśnie w tym kierunku dążyć i się wspierać i pokrzepiać w tym kierunku, to że właśnie będziemy mogli wspólnie się zbudować i dojść do zrozumienia, które nam wzajemnie pomoże. I tego braterstwu. Bardzo serdecznie życzę i dziękuję jeszcze raz. Przepraszam za przedłużenie.
Jezus, zostań z nami, bo już nadchodzi zwrot. Poszły czyści cudowni, oj święty czuda zwrot. A zostań po pragnienie, zbawienia zmienia znów. Zbudź jedna z przez promienie ciepłości swoich słów. Bądź syna znowu zdaję, tej wiary święty Jezus, Twój wieprze staje, tego utrzymywać tam. Tu światło prawdziwego, Kościoła gasnąć chce. Niech moc nam słowa Twego utrzymać raczej. O Panie, zostań z nami, a w niepokoje te. Odskryni skryć przed nami, złożone dzieci Twe. Bezpiecznie mamy Panie, pod świętą władzą Twą. Bo nie jesteśmy w stanie odłamać siłą swą.